I mamy zaszczyt robić to radio razem z Janem Bogatko, który jest przy telefonie. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, a który ma zaszczyt w tym radio pracować. To jest oczywiście wspaniała rzecz, to jest wielka przygoda, tym bardziej, że jak informuje Deutschlandfunk, na swojej stronie internetowej z wczoraj, to była wiadomość napisana przez Paulinę Tylman, dziennikarkę tegoż radia, w którym byłem wiele, wiele lat redaktorem, ale to już dawne, dawne czasy, a więc w Polsce nie ma wolnych mediów. No, po prostu nie ma. Pisze ona, tytuł tego artykułu jest "Nie róbcie z czytelników idiotów" i później pisze pani Paulinę Tillman, co oczywiście rodzi nadzieję w sercu i w ogóle jakoś podnosi nas na duchu, że po dojściu do władzy prawicowo-konserwatywnych populistów w Polsce krytyczne artykuły, artykuły śledcze należą do rzadkości. W pierwszej chwili myślałem, że przeczytam dalej, że zamknięto Gazetę Wyborczą, ale okazuje się, że na szczęście oczywiście, bo jestem za wolnością prasy, wszelkiej prasy, na szczęście nie. I pisze pani Paulinę Tillman o tym, że po prostu w Polsce wiele powstało placówek dziennikarskich, instytucji, dziennikarskich instytucji medialnych, które określa jako start-ups, które zyskują wielkie poparcie ze strony społeczeństwa i wymienia tutaj jako shooting star oko press. No więc jeżeli już to przeczytałem, to się uspokoiłem, to już wiedziałem, że sytuacja nie jest taka zła, jak na to wyglądałoby po przeczytaniu tytułów Deutschlandfunku, przy czym jak wiadomo, większość ludzi czyta tylko tytuły. W związku z tym jest tak poinformowana przez tutejsze media, jak poinformowana jest. Podobne zresztą informacyjne historie miały miejsce niedawno tutaj, niedaleko mnie, niedaleko z Gorzelca, kilkanaście kilometrów stąd parę dni temu, a mianowicie podczas tak zwanych urodzin Führera, które dokładnie nie były urodzinami Führera, ale zbiegały się z urodzinami Führera. Można było oczywiście zrobić długą listę tych, którzy również tego dnia obchodzą, czy obchodzili, czy chcą obchodzić urodziny, ale to jest inna historia. Chodzi o Ostritz po niemiecku, po polsku i po łużycku Wostrow, ale nikt nie wymienia tej nazwy, no bo przecież Polski jeździ się do Görlitz, czasami do Dresdena i do Leipzika już nawet. W związku z tym nikt nie wie, co to taki Wostrow. No Wostrow to jest maleńka mieścina. To jest dziurenia, jak to powiedziałaby moja ciocia wiele lat temu. Gdzieś na samych kresach Republiki Federalnej nad Nysą, blisko pięknego kompleksu klasztornego zbudowanego w czasach, kiedy te ziemie należały do Czech. Zresztą kompleksu klasztornego, który do tej pory funkcjonuje nieprzerwanie. Nawet zwycięski socjalizm honeckerowski nie był w stanie go zamknąć, nie wspominając już o wodzu narodowych socjalistów. Otóż tam, jak się czytało w mediach, jak się mówiło i słyszało, to nastąpił zjazd neonazistów. Tak przyglądając się temu bliżej, okazało się, że tych tak zwanych neonazistów, czyli tych nazistów no po prostu z NPD zebrało się 500 czy 600, a było 1500 komunistów, no z neostalinowców, z Antify i z podobnych mu stowarzyszeń, z Dylinkę włącznie, a także oczywiście i trochę liberałów, którzy chcieli zaprotestować przeciwko spotkaniu nazistów, no bo przeciwko spotkaniom komunistów nikt nie protestuje, no bo po co? Bo są postrzegani jako sojusznicy i że dzieje się rzecz zastanawiająca, skoro premier Wolnego Państwa Saksońskiego, pan Michael Kretschmer, przyjechał osobiście do Wostrowa, czyli do Ostrytz, powiem, żeby nikt się nie pomylił, na końcu podał rękę, podobno tak się mówi, ja niestety przy tym nie byłem, tego momentu nie widziałem, podał rękę Antifie i powiedział, że jej bardzo, bardzo dziękuję. No proszę, jeżeli już premier landu z ramienia partii, która określa się jako chrześcijańsko-demokratyczna, jako demokratyczna w ogóle, podaje rękę tym, którzy są wielkimi przeciwnikami demokracji, no bo przecież w końcu z tego co wiem, to Urząd Ochrony Konstytucji obserwuje zarówno NPD, w którym zresztą ma 11 swoich agentów we władzach, co sprawiło, że ta partia nie może być zakazana w Niemczech, to na pewno obserwuje również i Antifę i wie, co to jest za cymes, tym bardziej, że niebawem będzie rewolucyjny 1 maja w Berlinie i wyjdą oni na ulicę i będą, Berlin będzie jasny nocą, będą podpalane samochody, będzie wesoło, kolorowo, będzie bardzo sympatycznie i w zasadzie nie rozumiem, dlaczego biura podróży nie ogłaszają, żeby w ten dzień właśnie przyjechać do stolicy Niemiec, żeby popatrzeć, jak wygląda demokracja w praktyce. Ale to maleńkie miasteczko miało swoją chwilę, znalazło się w telewizji, znalazło się w mediach. W ogóle rzecz zabawna, bo spojrzałem na polską stronę Wikipedii, żeby przeczytać, co jest tam napisane o Wostrowie, czyli o Ostrycy. I tam najwięcej było napisane o tym, że tam właśnie teraz obchodzono urodziny Hitlera i było mnóstwo neonazistów, w tym 50 czy nawet więcej neonazistów z Polski, że ta Gazeta Wyborcza o tym doniosła. To, co powiedziała Gazeta Wyborcza, powtórzyły prawie wszystkie lewicowe niemieckie media, więc wiadomo było, że naziści przyjechali z Polski do Ostryc, do Wostrowa, żeby obchodzić urodziny Hitlera. No to są właśnie takie wiadomości. I jak się je czyta, to czasami człowiek ma ochotę na przeczytanie kryminału.
Bo nie można kontynuować tej opowieści. Natomiast w Bawarii miejscowe władze wprowadziły, umieszczą krzyże przed każdym budynkiem publicznym. Taka informacja też napłynęła z Niemiec. Prawdziwa, nieprawdziwa?
Nie wiem. W Bawarii mają być umieszczone krzyże przed budynkami publicznymi.
Tak, przeczytałem. Nie wiem teraz, na którym portalu internetowym, ale tak, taka informacja dotarła do Polski. Mógłbym to szybko sprawdzić, ale najpierw zobaczyłem, bo pan redaktor użył słowa cymes, to przeczytam. Cymes w środkowej i wschodniej Polsce najczęściej nazywano potrawę, która jest rodzajem słodkiego gulaszu, najczęściej zawierającego w swoim składzie podsmażaną marchewkę. Cymes ma zazwyczaj barwę pomarańczową lub czerwoną i jest zawsze słodki. Istnieją różne rodzaje cymesu, które są daniem głównym i zawierają mięso oraz rodzaje, które zawierają tylko warzywa i owoce i są podawane jako deser. Generalnie rzecz biorąc, to jest definicja słowa cymes. Czy w Niemczech była zazdrość? Czy Niemcy i prasa niemiecka obserwowała wizytę prezydenta Macron w Stanach Zjednoczonych?
Zazdrość oczywiście, musiała być, no bo jak to gość z Paryża, a tutaj Angela Merkel, więc na pewno jakoś zazdrość była. Ale teraz sobie przypomniałem jeszcze o tym, co była mowa z krzyżami w Bawarii. Przypomniałem sobie, że przeleciała mi jakaś informacja przed nosem, że ktoś, Mark Rölich zdaje się, to był, który się zapytał CSU, czy także Gwiazdy Dawida chcą powiesić w Bawarii, bo przecież on, CSU podkreśla tak chętnie wspólne korzenie żydowsko-chrześcijańskie. Więc jeżeli chodzi o krzyże, one mają być, z tego co wiem, nie przed budynkami, aczkolwiek w Bawarii jest bardzo dużo krzyży stojących również na mostach obok świętego Nepomucena. To jest typowo bawarski, starochrześcijański zwyczaj, którego jeszcze islam nie zastąpił. W każdym razie od 1 czerwca krzyż miałby, jak mówił Zeder, Markus Zeder, miałby wisieć w każdym z urzędów w z Bawarii. To może wywołać bardzo ciekawe reperkusje, bo demokraci oczywiście powiedzą, że to jest absolutna deprecjacja praw muzułmanów, niewierzących, ateistów, zoofilii i tak dalej, może zoofilii, nie? I tak dalej. W każdym razie nie będzie chyba dzięki temu sezonu ogórkowego w mediach niemieckich, no bo mogą zacząć nagle pisać o krzyżach w Bawarii, na chwilę zapomną o faszystowskiej Polsce czy Węgrzech.
I tym zakończymy korespondencję z Niemiec. Jan Bogatko był przy telefonie. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Szukam tej informacji, ale nie mogę jej na razie znaleźć. Pozdrawiam serdecznie.
Szukajcie, a znajdziecie. Kłaniam się.
Pukajcie, a będzie wam otworzone. Jest godzina 9:24.
Radio Wnet, Poranek Wnet, godzina 9:27, Antoni Opaliński, tymczasem w studiu i w studiu jest też gość, pan dr Miłosz Giersz, archeolog. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
A proszę państwa, jest w Muzeum Etnograficznym wystawa. Wystawa nazywa się Skarby Peru, Królewski Grobowiec. Wy proszę tą nazwę powiedzieć, żebym dobrze po hiszpańsku.
Castillo de Warmey.
Czego dotyczy wystawa? Bo ta wystawa to jest, zdaje się, polskie odkrycie polskich archeologów. Czy ja się mylę?
No tak, to jest, można powiedzieć, takie ukoronowanie prac polskich, kilku pokoleń polskich archeologów w Ameryce Łacińskiej. No i może jako autor nie powinienem o tym mówić, ale pierwsze polskie badania archeologiczne i znalezisko, które trafiło na okładki National Geographic w ponad 30 wydaniach na całym świecie. To był przełomowe odkrycie pierwszego niewyrabowanego grobowca królewskiego z czasów takiej cywilizacji Wari, która kilkaset lat przed znaną powszechnie cywilizacją Inków założyła pierwsze imperium w tym prekolumbijskim świecie.
Zaraz wrócimy do tej cywilizacji, ale najpierw chwilę o polskiej archeologii. Tak dla ludzi nie do końca się znających, to największe sukcesy polskich archeologii kojarzą się z profesorem Michałowskim, z Egiptem, z archeologią śródziemnomorską. Od kiedy Polacy pracują w Ameryce Południowej?
To były takie początki, a archeolodzy zawsze interesowali się, czy Polacy interesowali się też prehistorią Andów i Ameryki Łacińskiej, całego tego w zasadzie obu Ameryk w latach do lat 70. to były takie wyprawy samotnych wilków, można powiedzieć, a lata 70., 80. to już zinstytucjonalizowane, zorganizowane wyprawy, które po 89. roku no, nabrały zupełnie innego rozmachu ze względu na łatwą możliwość wyjazdów i też troszeczkę inne przełożenie polskiego pieniądza na tamtym geopolitycznie, że tak powiem, podlegającym pod rynek amerykański. Rynku właśnie.
Powiedział pan, że do lat 70. to były jeszcze wyprawy samotnych wilków, ale rozumiem, że to takie były czasy takich ludzi typu Indiana Jones, czy to jednak nie aż tak kolorowo?
To znaczy, jako osoby profesjonalnie zajmującej się archeologią, to trudno mi kogokolwiek z profesjonalnych badaczy porównywać do tego awanturnika i zabijaki, i złodzieja, jakiego przedstawia ten archetyp archeologa w kulturze masowej, czyli Indiana Jones. Ale tak zupełnie na serio, w zasadzie też takim motywem do poszukiwań i takimi pierwszymi osobami, które interesowały się tą bardzo bogatą przeszłością dzisiejszego Peru, Ekwadoru czy Boliwii, czyli tego świata andyjskiego, byli wielcy polscy inżynierowie czasów wielkiej emigracji, którzy w XIX wieku jeździli do Peru, budowali tam drogi, mosty, koleje, jak Ernest Malinowski na przykład, i też gdzieś interesowały ich, często jest tak przy różnego rodzaju pracach, budowach i tak było przy okazji takiego też słynnego inżyniera, który pomagał Malinowskiemu, Klugera. Łatwo jest natrafić w zasadzie Peru, gdziekolwiek wbije się łopatę, tam znajdzie się jakieś skarby z przeszłości. I tak właśnie było w tym przypadku. Kluger też natrafił na bardzo na zabytki archeologiczne. To były jeszcze czasy, kiedy można było je przywozić, przywiózł je do Polski i tak Polska zyskała taką pierwszą kolekcję, która interesowała kolejne pokolenia. No i później to zaowocowało intensyfikacją tych wyjazdów, założeniem różnego rodzaju szkół rozsianych po całej Polsce, w tym również w Warszawie, gdzie profesor Mariusz Żółkowski założył najpierw Andyjską Misję Archeologiczną, teraz Ośrodek Badań Prekolumbijskich, no i skupił wokół siebie grupę młodych ludzi, również nas, mówię tutaj o żonie i sobie, i postawił taki pierwszy krok, który te dalsze kroki stawiamy my, a po nas pewnie kolejne pokolenia.
Ale rozumiem, że w przeciwieństwie do tego świata śródziemnomorskiego, tam jest dużo więcej jeszcze wciąż do zbadania. To jest jeszcze wciąż daleko bardziej, jeśli chodzi o archeologię, pionierski teren, czy ja się mylę?
Tak, ale myślę, że w bazenie Morza Śródziemnego też największe odkrycia, czy wielkie odkrycia wciąż czekają. Natomiast oczywiście Peru jest Peru i w ogóle Ameryka Południowa, ale szczególnie ten rejon andyjski jest cały czas bardzo mało zbadany, jeśli byśmy to porównali z innymi ośrodkami cywilizacji pozaeuropejskiej. Jest to olbrzymi obszar, olbrzymi region, pełen stref, które kiedyś tętniły życiem, a dzisiaj są mało albo wcale niezamieszkane, jak obszary tropikalnych lasów deszczowych do rzeczy Amazonki, czy te jedne z najsuchszych pustyń na pacyficznym wybrzeżu Peru, gdzie właśnie my pracujemy, które dla archeologa są ewidentnym rajem, gdyż jest to jedno z bardzo niewielu miejsc na świecie, gdzie w tym suchym klimacie, gdzie nigdy nie padają deszcze, zabytki archeologiczne zachowują się prawie w nietkniętym stanie. Ktoś, kto zwiedzi wystawę w Państwowym Muzeum Etnograficznym, poświęconą naszemu odkryciu, zobaczy tam przepiękne, wspaniałe tkaniny, wyroby z drewna, no z materiałów, które na przykład w naszym klimacie praktycznie nigdy się nie zachowują. I zada, jak często zwiedzający zadają mi to pytanie, czy to jest kopia, czy to jest rzeczywiście zabytek odtworzony, czy zabytek wykopany przez archeologów, bo patrząc na te tkaniny, no one wyglądają jakby dopiero co były wyjęte z szafy, a nie z ziemi po 1000 latach.
I teraz to odkrycie, nad którym pracuje pana żona i pani doktor Patrycja Przątka-Giersz i tutaj nasz gość, pan doktor Miłosz Giersz, ono dotyczy, pan powiedział, cywilizacji preinkaskiej. To jeszcze raz proszę powiedzieć, z jakiego okresu ten świat pochodzi?
To znaczy, państwu słuchaczom zawsze, to jeśli mówimy Peru, pierwsze mogą być jakieś skojarzenia, jeśli ktoś w ogóle jakiekolwiek skojarzenia ma z Inkami i Machu Picchu. Cywilizacja Inków to ostatni bardzo krótki, i moim zdaniem nie jakiś wyjątkowo chlubny epizod w historii sięgającej ponad 10 tysięcy lat, kiedy to w tych pradziejach andyjskich rozwijały się wielkie cywilizacje, tworzące największe, na przykład 5 tysięcy lat temu funkcjonujące na kuli ziemskiej świątynie, tworząc wyjątkowe zabytki kultury materialnej, które możemy podziwiać dzisiaj. A w drugiej połowie pierwszego tysiąclecia naszej ery właśnie taki twór polityczny, który my, archeolodzy, nazywamy terminem Wari, dał podwaliny temu, co później rozwinęli Inkowie, więc po raz pierwszy skonsolidował olbrzymie ziemie, ponad 300 tysięcy kilometrów kwadratowych. Najprawdopodobniej to właśnie oni rozpropagowali jeden wspólny język, którym do dziś mówią Indianie, andyjscy, czyli język Quechua, i zbudował właśnie pierwszy wspólnie istniejący taki organizm wczesnopaństwowy, któremu większość badaczy przypisuje miano imperium. Udało im się skonsolidować wiele niezależnych grup etnicznych, wcześniej mówiących różnymi językami, aby stworzyć jakiś jeden wspólny projekt.
A czy to, co państwo odnajdujecie w ziemi, może nam powiedzieć o tym, jaki to był świat, jakie emocje targały tymi ludźmi, w co wierzyli, jak to śmiało do tego, co się w tym czasie działo w Europie?
Co się wtedy działo w Europie, kiedy tworzyło się Castillo de Arme, jedna z największych nekropolii tamtejszego antycznego świata? No nasi pradziadowie borykali się wtedy z jakimiś trudami wczesnego średniowiecza. W zasadzie, kiedy budowało się główne mauzoleum w Polsce, jeszcze nie tworzyła się nawet myśl o państwie. To był gdzieś rok 650-700 naszej ery, a kiedy upadała ta cywilizacja, no Polska była już po chrzcie, więc to były też dla nas zawsze możemy to porównywać, dość, dość istotny moment w czasie. Dla kogoś, kto zwiedzi wystawę, wielkim zaskoczeniem może się okazać, jeśli dobrze wczyta się w opisy i skorzysta z różnych nowinek technologicznych, które tam dla zwiedzających przygotowaliśmy, że większość tych eksponatów, większość tych wyjątkowych rzeczy, jak chociażby te unikatowe tkaniny, złota, srebrna biżuteria, maski czy inne wyjątkowe przedmioty jubilerskie, to nie przedmioty wykonane, aby cieszyły się nimi żywi, ale wszystkie te przedmioty, łącznie z pięknie dekorowaną ceramiką, butlami na piwo kukurydziane Chicha, to przedmioty wykonane dla zmarłych, aby dać im je na ostatnią drogę i wyposażyć ich w takie rzeczy, w zaświaty. Więc w tej ich religijności większą wagę przywiązywano temu, co stanie się po śmierci, niż życiu doczesnemu. Zresztą w tych czasach na naszych ziemiach troszeczkę było podobnie.
To można obejrzeć na wystawie do końca maja 2018 roku, czyli proszę na tą wystawę iść. Ameryka Łacińska to nie jest taki świat najbardziej stabilny politycznie. Czy to, co tam się dzieje w tych państwach, jakokolwiek wpływa na waszą pracę, czy to jesteście zupełnie obok?
No nigdy nie da się być obok. Na szczęście w mojej tej jeszcze krótkiej, 20-letniej karierze i tej specjalizacji w samym Peru, no nie wydarzyło się, nie było jakiegoś wielkiego takiego przewrotu, który uniemożliwiłby nam, by nam pracę. Natomiast, no oczywiście, to zależy, z której strony na to spojrzymy. Czasami jest trudno, czasami bywa troszeczkę wstyd. Był wielkie hip hip hura, kiedy ostatnim prezydentem, to teraz możemy powiedzieć przedostatnim prezydentem Peru został pan Kuczyński. No, polskie nazwisko. Teraz troszeczkę mniejsze hip hip hura, bo właśnie został odwołany i prawdopodobnie czeka go proces, jak wszystkich wcześniejszych prezydentów Peru, więc sprawy są tam bardzo rozwojowe. Cała Ameryka Łacińska przechodzi teraz taką falę, tak jak wszystkie nitki gdzieś prowadzą do Lula da Silva, który właśnie chyba idzie do więzienia, czy jest już w tym więzieniu zamknięty. więc ta sytuacja polityczna gdzieś zawsze jest w tle, a w takim na pewno bezpośrednim, rzeczywistym kontakcie, no to też bywa bardzo specyficznie. To można powiedzieć, że w zależności jakie się ma kontakty, w Peru utarło się takie powiedzenie, że dla przyjaciół wszystko, dla wrogów prawo, więc też trzeba na takie rzeczy uważać, bo jako archeolodzy, tam biurokracja jest bardzo zwinięta, my się musimy starać cały czas o te koncesje i można trafić na nieprzyjaciela i zawsze jakiś paragraf się znajdzie, żeby pozwolenie na przykład nie wydać, więc...
Ja bym właściwie dopiero teraz rozpoczął rozmowę o tym, co się działo w Peru kilkaset lat temu, ale tutaj do studia wrócił redaktor Skowroński i pewnie chciałby porozmawiać o czymś współczesnym.
To prawda, patrzę na zegarek, jest godzina 9:40. Przed studiem na rozmowę na temat Francji czeka Bernard Marguerite, którego zaraz do studia zaprosimy. Kiedy pan do Peru pojedzie?
W lipcu. Na kilka miesięcy zawsze mamy ten okres przerwy, kiedy możemy zabrać studentów. Wykorzystujemy w ten okres na prace terenowe.
I może Antoni Opaliński, który jest bardzo zdolny, pojedzie do Peru i stanie się studentem archeologii, panie doktorze, pana magistra Antoniego Opalińskiego.
Trochę za późno, niestety. Może nigdy nie jest za późno.
Może nigdy nie jest za późno. Bardzo serdecznie dziękujemy za wizytę w studiu. Doktor Miłosz Giersz, archeolog, był gościem Poranka Wnet. Wywiad z nim przeprowadził Antoni Opaliński. Bardzo serdecznie panom dziękuję.